Nasz gość dnia.
A naszym dzisiejszym gościem dnia jest Radosław Żegalski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy od tego, że zakończyliście pierwszą edycję programu Ciepło pod kontrolą. Dzięki badaniom budynków kamerą termowizyjną mieszkańcy dowiedzieli się, którędy z ich domów ucieka ciepło. Wyniki zaskoczyły, panie prezesie?
Nie, wydaje mi się, że nie, bo każdy z tych uczestników tego właśnie programu, który, czy też tego projektu, no jeżeli już złożył do nas takie właśnie taki wniosek o to, żeby taką inspekcję przeprowadzić, no to raczej już miał gdzieś z tyłu głowy, że prawdopodobnie gdzieś coś może z ciepłem być nie tak, czyli nie ma tej kontroli. Także wydaje mi się, że wyszło praktycznie w każdym budynku, który był zgłoszony, znaleźliśmy miejsca, gdzie to ciepło ucieka. W różnych miejscach, w nadprożach, no tutaj można by się było rozpisywać. Zrobiliśmy to bardzo szczegółowo. Niektóre te raporty nawet mają około 100 stron, także no to są większe zdjęcia, ale po to jest taka ilość, żeby właśnie pokazać każde miejsce w budynku, gdzie potencjalnie może, czy też ucieka na pewno już po tym sprawdzeniu, wiedząc o tym, gdzie to ciepło ucieka. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że wszyscy ci, którzy się zgłosili, także mają tą świadomość, mają czas tak na ten teraz latem, żeby poprawić coś w termomodernizacji swoich budynków.
A no właśnie, komu najbardziej przydadzą się te wyniki? Bo wiadomo, że im starszy budynek, tym pewnie tych uchybień takich, którędy ucieka ciepło, jest więcej, prawda?
Znaczy, no jest różnie, wszystko zależy tak naprawdę od technologii, od tego, czy jest ocieplony w ogóle, kiedy był ocieplony, jaka jest ta stolarka, jak stara jest ta stolarka. Okienna, drzwiowa, niestety no te wszystkie sprzed kilkudziesięciu lat plastikowe okna, one już niestety już nie mają takich norm, nie spełniają tych norm, które obecnie obowiązują, więc to wszystko wychodzi i na tych właśnie raportach jest napisane dokładnie, co i jak trzeba wykonać, żeby było lepiej, żeby można było tego ciepła zaoszczędzić jeszcze więcej.
Może też spółdzielnie powinny skorzystać z tych raportów, jeśli ten program byłby realizowany na przykład w przyszłych latach, prawda? Bo z tego co wiem, chyba są takie plany.
Tak, są takie plany. Na pewno będziemy to robili w przyszłym roku. Myślę, że tak. Myślę, że znaczy spółdzielnie nawet chciały, natomiast tutaj akurat pan dyrektor MPG GKM był po prostu na tyle szybki, że tak wykorzystał tą pulę tych wielorodzinnych budynków. Myślę, że w przyszłym roku pozwoli na pewno już komuś też sprawdzić u nas stan wielorodzinnych budynków, czy to wspólnot, czy to spółdzielni.
Tegoroczny sezon grzewczy dobiega już końca, panie prezesie?
No tak, on już jest tak naprawdę na końcówce. Taki najgorszy ten okres, tak, dla mieszkańców, no dla nas także mamy już za sobą, no takim tutaj kluczowym miesiącem, bardzo takim ostrym, który się wyróżniał na tle nawet 20 lat wstecz. To był styczeń. Tutaj przypomnę, myśmy gdzieś już o tym wspominali, że w styczniu w 26 roku, w stosunku do stycznia 25 roku, to praktycznie o 50% było większa sprzedaż i produkcja ciepła w tym właśnie miesiącu. No luty już nie był taki wyróżniający się, chociaż też te temperatury utrzymywały się przez długi okres poniżej zera. Marzec już jest taki typowy, czyli tak jak w garncu, także wydaje mi się, że też będzie na podobnym poziomie sprzedaż i produkcja, jak było rok temu. Także ten jeden miesiąc, styczeń, faktycznie dał się we znaki i to ta sprzedaż, czyli zużycie też na poszczególnych budynkach na pewno było dużo większe niż rok wcześniej.
A tak z ręką na sercu, panie prezesie, byliście przygotowani na taką zimę, czy to było zaskoczenie?
Zaskoczenie na pewno było, bo my tak naprawdę wykupujemy przez cały czas takie prognozy i krótkoterminowe, i długoterminowe. I praktycznie w żadnych tych prognozach nie było takich scenariuszy. No ale zima no, tutaj trzymała i ona no, dała się we znaki nie tylko nam jako ciepłownikom, ale też dała się producentom zrębki, z której też korzystamy, bo temperatury były tak niskie, że nawet był problem z tym, żeby rozdrobnić te pozostałości drzewne do postaci tej, którą my spalamy. I przez wiele, wiele dni producenci nie mogli produkować tego paliwa, ponieważ było zbyt twarde. Także tutaj było sporo takich właśnie
niespodzianek
zimowych, które wpływały i wpływały też na naszą pracę, ale też i na ceny samego paliwa.
I o to chciałam też zapytać, jak kształtują się te ceny zrębek w tym momencie?
W tym momencie one już praktycznie spadły do ceny, która była jeszcze w grudniu. W tamtym roku, styczeń i luty, faktycznie to była taka pogoń za ceną, ponieważ przez to, że właśnie nie można było produkować tej zrębki, to tej zrębki wydawało się, że może zabraknąć i wtedy, tak jak to się dzieje na rynku, jeżeli jest duży popyt, a jest mało towaru, no to ceny od razu idą w górę. No, natomiast no, całe szczęście miało to miejsce tylko w styczniu i w połowie miesiąca lutego. Także ceny wracają z powrotem już na poziom tych cen sprzed 25 roku.
Przy rozliczeniu na przełomie sierpnia i września, panie prezesie, mieszkańcy mogą być zaskoczeni?
Myślę, że jeżeli mamy na myśli tutaj rozliczenie w spółdzielniach mieszkaniowych czy we wspólnotach, no to myślę, że na pewno ten styczeń będzie tutaj rzutował i jeżeli ktoś miał nadwyżki, tak, wpłacając te przedpłaty co roku, no to w tym roku raczej tych nadpłat nie będzie. Będzie to po prostu skonsumowane raczej przez ten miesiąc styczeń. Czy to wpłynie w jakiś sposób na rozliczenia? Wydaje mi się, że nie powinno aż tak bardzo, ponieważ pozostałe miesiące nie były ekstremalnie zimne. Mówię tu o listopadzie i o grudniu, czyli po prostu, no, a wiemy, że rozliczenie dotyczy 12 miesięcy, czyli jeżeli się to uśredni, to podejrzewam, że to nie powinny być jakieś drastyczne zmiany.
A to jest dobry prognostyk, bo mieszkańcy się tego obawiają i słyszymy już o tym, że przy tym rozliczeniu no, nasze rachunki będą zdecydowanie wyższe, jeśli chodzi o ciepło.
No, to znaczy ja...
Żeby zaraz nie było, że mieszkańcy powiedzą, a MPEC podniósł nam ceny
nie,
i to dlatego
ceny ciepła
jest
są
więcej.
Po prostu stałe. Od 2 lat są takie same. Wszystkie ruchy, bo dochodzą też do nas takie właśnie informacje. Nawet niedawno w tamtym tygodniu wpłynęła interpelacja jednego z mieszkańców, który w spółdzielni dostał podwyżkę za centralne ogrzewanie, no i jest oburzony, ponieważ słyszał na moje zapewnienie, że ceny ciepła w MPC-u są stałe, a on dostał podwyżkę.
No i właśnie. I co teraz?
Jest to po prostu problem. No ja nadal po prostu twierdzę, że no i takie są fakty, że cena ciepła jest na takim samym poziomie. Nie zmieniła się. Natomiast no my sprzedajemy to do spółdzielni, akurat tutaj w tym przypadku, Nie będę już mówił, której, żeby się nie znęcać, tak?
Ale żeby nie wywoływać wilka z lasu.
Wilka z lasu. Ta odpowiedź na interpelację no, będzie, także my się tutaj ustosunkujemy. Natomiast my nie mamy na to wpływu, w jaki sposób zarządca rozlicza ciepło. Czyli, także my na to nie mamy żadnego wpływu. Jedno jest pewne, bo przeanalizowaliśmy ten akurat przypadek i ten konkretnie budynek i tam rok do roku praktycznie jest taka sama kwota z naszej strony wystawionych faktur, także tam nie ma w ogóle mowy o tym, żeby tam było cokolwiek drożej. Natomiast jeżeli sam już tutaj zarządca no, decyduje się, żeby komuś coś podnieść, no to my już na to wpływu nie mamy.
Nie macie wpływu. Ostatnio natknęłam się na taki wpis mieszkanki właśnie Łomży w mediach społecznościowych, która opisywała sytuację i była zbulwersowana, że wychodzi z pracy i mówi, że woli niższą temperaturę w swoim mieszkaniu. Zostawia odkręcone grzejniki na dwójkę, trójkę. Przychodzi do domu, a grzejniki są bardzo, bardzo gorące. Trudno w taki sposób oszczędzać? Jeśli ktoś chce w swoim mieszkaniu zaoszczędzić?
No to wnioski mogą być z tej sytuacji tylko takie, że albo te zawory, którymi się ustawia jedynkę, dwójkę, trójkę, nie działają tak, jak po prostu trzeba, albo faktycznie temperatura na zewnątrz była tak niska, że nawet przy ustawieniu na dwójkę mogą chwilowo grzejniki być gorące, bardzo gorące, bo one jednak no, muszą utrzymać tą temperaturę. Jeżeli to jest dwójka, no to nie wiem, 18 stopni przypuśćmy, no to też po prostu trzeba tą temperaturę utrzymać. Wszystko jest uzależnione od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz. Ale bardziej prawdopodobne jest to, że te zawory, którymi się ustawia, nie działają w taki sposób, jaki powinny działać.
No i właśnie po to zadałam to pytanie, żeby pan prezes mógł to w jakiś jasny sposób zobrazować. Mamy jeszcze jeden ciekawy temat. W waszej ciepłowni prowadzone są testy nowoczesnego systemu, który to wykorzystuje sztuczną inteligencję i faktycznie to wpływa na efektywność pracy, ułatwia?
W mojej ocenie tak, na pewno to ułatwia pracę operatorom, którzy sterują procesami związanymi z produkcją ciepła. My takie testy przeprowadzamy już w zasadzie w wakacje, to będzie chyba, znaczy teraz na koniec, tak czyli to już jest praktycznie, będzie prawie rok czasu i będziemy dopiero wyciągali wnioski. Na jednym z naszych kotłów biomasowych mamy zainstalowaną taki właśnie moduł, który uczy się prowadzić i wyciąga indywidualnie wnioski, czyli działa na zasadzie sztucznej inteligencji i podpowiada i prowadzi też te procesy w taki sposób, jaki według sztucznej inteligencji jest najlepiej. Najlepiej w sensie takim, że jest najlepiej spalany, czyli są największe oszczędności, ale też to musi się wiązać z tym, żeby jak najdłuższa była żywotność wszystkich układów cieplnych, czy też mechanicznych i faktycznie to działa. W mojej ocenie jest to naprawdę obiecujące. Natomiast no, będziemy w tym okresie letnim, kiedy będziemy mieli trochę więcej czasu, będziemy robili takie grubsze analizy razem z tą firmą, która nam to wdrażała i będziemy wyciągali już takie szczegółowe wnioski. Nasze tutaj jedno, no to znaczy będą to na pewno kosmetyczne jakieś zabiegi, ponieważ tak jak się okazało i sztuczna inteligencja to wykazała, że nasze prowadzenie tych procesów i sposób prowadzenia, czyli różnego rodzaju temperatury, ciśnienia. Jest tam po prostu bardzo dużo tych wszystkich danych i parametrów, i one są prowadzone na, już były prowadzone przez nas na bardzo wysokim poziomie, i tutaj walczymy tak naprawdę o jakieś tam procenty tylko sprawności.
O taką maksymalną optymalizację, tak. Kosmetyczne sprawy.
A też chodzi o to, żeby po prostu ktoś czuwał nad tymi procesami, ktoś, kto nie będzie wpadał w rutynę, tak jak to ma miejsce często, jeżeli po prostu robią to ludzie, tak jak wszyscy lubią po prostu, żeby było prosto, i czasami też się przymyka na pewne tematy, czy też procesy oko. Taka sztuczna inteligencja nie ma takich wad, które mogą mieć ludzie.
A to jest bardzo ciekawe, co pan prezes mówi, że sztuczna inteligencja nie ma takich wad, co człowiek.
No nie ma. I przynajmniej na tą chwilę, tak? Bo jak to się wszystko rozwinie, no to tak naprawdę prawdopodobnie nikt nie wie.
Ale możemy dojść do takiego momentu, że w takim przedsiębiorstwie jak wasze człowiek nie będzie potrzebny?
Nie, tego się na pewno nie da. Nie. Myślę, że to po prostu ma tylko pomagać operatorom. Jest to niemożliwe, żeby po prostu oprzeć się tylko na sztucznej inteligencji. Ten nadzór jednak musi być. U nas mamy bardzo dużo złożonych urządzeń, które po prostu pracują, współdziałają. Co godzinę trzeba po prostu przejść, zobaczyć, indywidualnie spojrzeć też ludzkim okiem.
No to jesteśmy uspokojeni, że człowiek jest jeszcze potrzebny cały czas.
W mojej ocenie on będzie potrzebny do końca świata.
Pamiętam, jak kiedyś pan prezes mówił na naszej antenie o atakach właśnie na systemy wrażliwe. Mhm. Między innymi w waszym przedsiębiorstwie takie sytuacje nadal mają miejsce i nadal się zdarzają?
Zdarzają się, natomiast u nas my przez ten okres tak naprawdę tych wojen wprowadziliśmy już szereg takich udogodnień, ulepszeń. Mamy bardzo dużo urządzeń zabezpieczających. Mamy też sztab ludzi wyszkolony, naprawdę bardzo wysokiej wiedzy, i jestem spokojny o to, bo widzę, że te wszystkie działania tego zespołu wpływają na to, że te ataki są nadal, natomiast one się odbijają, tak, i jesteśmy w stanie nad tym wszystkim panować. Zresztą mamy rozproszony system, wydzierżawiamy dużo linii światłowodów. No, tak naprawdę jest to skomplikowane. Przedsiębiorstwo rozbudowało się, rozwinęło się do takich już granic naprawdę bardzo dużych.
Jesteście też przykładem dla wielu.
Jesteśmy, tak mi się wydaje przynajmniej, i właśnie dlatego musimy, bo wszyscy na nas patrzą i te nasze działania robimy też pod taką presją, bo jesteśmy na świeczniku, a chociaż widzę, że to nam pomaga. Widzę, że też wszyscy pracownicy się starają, i te wszystkie działania, które podjęliśmy, wpłynęły na to, że czuję się bezpieczny i że nasza infrastruktura techniczna jest zabezpieczona.
A możemy powiedzieć, ile jest takich ataków?
Tak naprawdę zdarzają? To one są każdego dnia. Są to różnego rodzaju ataki, one tam mają jakieś takie poziomy swoje. Także to się dzieje, to po prostu ataki były, są, nawet jeszcze jak nie było wojny, no to ataki były. Teraz ataki są wzmożone. Mieliśmy nawet taki incydent, największą taką tutaj, największym takim incydentem, który tutaj był w firmie, no to ktoś na 7 minut dostał się, który jest w ogóle zewnętrznym serwerem, na którym mamy internetową stronę, i w ciągu tam chyba 7 minut zadziałały systemy i nasi ludzie, i udało się to usunąć bardzo, bardzo szybki sposób. Także to był jedyny. Natomiast to nie jest jakaś tam neuralgiczna sieć, która by po prostu wpłynęła. Ona jest wydzierżawiona gdzieś na jakimś tam hostingu, także...
I nie wiemy, kto za tym stoi.
Nie wiemy, kto za tym stoi. Mamy jakieś tam przypuszczenia, mamy też tam ślady, bo żeśmy to analizowali łącznie też z policją, także no, ślady wiadomo, gdzie się zawsze tak kończą. No, one się raczej kończą tam na wschodzie Europy.
Dokładnie. I to chyba nie jest zaskoczeniem i nie jest niespodzianką dla nas wszystkich. Spoglądam na zegarek. Ostatnie pytanie i ostatni temat. Dzisiaj pierwszy etap Olimpiady Wiedzy o Ciepłownictwie i Zielonej Energii. I zdradzę to, co mówił pan prezes przed anteną, że jest bardzo zadowolony, bo to jest kolejna edycja, a zainteresowanie jest coraz większe. I dzwonią sami rodzice, zainteresowani są uczniowie, żeby w takiej olimpiadzie wziąć udział.
Tak, 8 szkół podstawowych bierze udział. To jest ponad 300 uczestników. Złożyło deklarację. Dzisiaj właśnie zaczyna się pierwszy etap w szkołach, na dużych salach. Chyba przed 12, z tego co pamiętam. I cóż, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo dzwonią do nas też mieszkańcy, rodzice, dzieci, którzy się pytają, chcą po prostu jak najwięcej tej wiedzy przyswoić.
Bardzo, a może zdobyć te cenne nagrody.
Cieszymy. No tak, no żeby je zdobyć, no to trzeba tą jednak wiedzę przyswoić, z czego się cieszymy. Każda metoda, która prowadzi do tego, że społeczeństwo, że nasi młodzi mieszkańcy są w większej świadomości, mają większą wiedzę na temat naszego przedsiębiorstwa, na temat OZE, to jest dla nas taka wartość bardzo istotna z punktu widzenia naszej firmy. Bardzo się z tego cieszę. Mamy też po prostu no, taką radość, że widzimy, że te nagrody, które zawsze fundujemy, one też chyba mają też spory wpływ na to, że tych uczniów jest coraz więcej. Cieszymy się po prostu bardzo, że stać nas na to, żeby przeprowadzać takie konkursy. Naprawdę to jest takie budujące dla nas. I cóż,
finał będzie w połowie
będzie
kwietnia.
Będzie 14 kwietnia. Ja tutaj mam ściągawkę. Tutaj koleżanka, która nad tym wszystkim czuwa, przekazała mi tutaj. Dzisiaj mamy ten pierwszy etap. 3 najlepszych z każdej szkoły uczestników spotka się 1 kwietnia na wizycie w ciepłowni. Tam będzie oprowadzona przez naszych mistrzów, przez naszych kierowników. Tam będziemy też przekazywali kolejne porcje informacji, wiedzy na temat naszej spółki, na temat naszej działalności. No i tam trzeba będzie po prostu no, bardzo dużo notować, myśleć, się skupić, bo na pewno spora część podczas tej studyjnej wizyty będzie właśnie pytań z tego zakresu już w finale, który odbędzie się 14 kwietnia. Będą to 24 osoby, czyli po 3 z każdej szkoły, 8 szkół. Przypomnę, że za pierwsze miejsce będzie iMac, za drugie miejsce będzie MacBook, za trzecie miejsce będzie iPhone 17, a wszyscy ci finaliści, czyli tych 24 uczniów, dostaną słuchawki AirPods 3, czyli każdy, kto po prostu już przejdzie do tej tury finalistów, nie wróci z pustą ręką, także bardzo się cieszymy.
Ja żałuję, że nie jestem w szkole podstawowej, bo na pewno wzięłabym udział w konkursie. Przypomnę tylko, że Radio Nadzieja objęło ten konkurs swoim patronatem medialnym, tak więc jest. Będziemy
za
też
to
o tym
bardzo dziękuję.
Informować. Cała przyjemność po naszej stronie. Radosław Żegalski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Nasz gość dnia.